Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studiu Michał Dziergas, radny dzielnicy Śródmieście w Gdańsku, partia Razem, rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry panowie, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaszufladkowałem trochę pana, zapowiadając naszą rozmowę jako reprezentanta pokolenia Z. Mam nadzieję, że się pan nie obrazi.
Nie no, absolutnie. To jakby tak, no to jest moje pokolenie, jakby nie patrzeć.
Trochę o majsterkowaniu i umiejętnościach różnych dzisiaj rozmawialiśmy. Jak to jest, jak pan to ocenia?
No inaczej. Wydaje mi się, że w moim przypadku osobiście, no ja zawsze miałem dwie lewe ręce do majsterkowania. Ja byłem tym dzieckiem, które się zawsze migało od pomagania tacie, kiedy mnie próbował gdzieś tam angażować, więc to pod tym względem od tego zawsze unikam i polegam na osobach bardziej doświadczonych i wykształconych w tym przypadku generalnie. No w moim przypadku to jest moja partnerka niezawodna, bardzo bym chciał pozdrowić z tego miejsca, za której pomoc w tym zakresie zawsze jestem bardzo, bardzo wdzięczny, bo no, wyręcza mnie w tym wszystkim, czego ja zrobić nie potrafię albo nie umiem zawsze do robótek ręcznych, do robienia rzeczy technicznych, to zawsze miałem dwie lewe ręce. To zawsze byłem tym dzieciakiem, który miał z techniki najgorsze oceny, zaliczane po terminie.
Rozumiem. W kobietach siła, więc tak możemy to podsumować. Dobra, to tak tytułem wstępu, a teraz już zupełnie poważnie. Rozmawiamy w przededniu Święta Pracy. Dlaczego w Gdańsku partia Razem swoje obchody Święta Pracy organizuje?
To już się taki zwyczaj pewnego rodzaju zrobił, bo w zeszłym roku również organizowaliśmy obchody w Gdańsku. 1 maja w tym roku o godzinie 12 pod bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej. Miejsce znane, miejsce istotne społecznie, miejsce istotne historycznie. No i z uwagi na tę wartość historyczną tego ruchu robotniczego, ruchu Solidarności, która miała bardzo ważne i propracownicze postulaty, które władze w latach 90. bardzo szybko sprzedały w imię idei neoliberalnych, które doprowadziły do tego, że zbudowano nam kraj, w którym zrezygnowano z jednego z podstawowych postulatów, jakim było prawo do wolnego strajku. Strajków, które wywalczyły nam wolność tak na dobrą sprawę, a porzucono w ogóle koncepcję tego, że pracownicy zjednoczeni mogą strajkować i mają do tego pełne prawo, na rzecz stworzenia jednego z najbardziej restrykcyjnych praw, tak na dobrą sprawę, na tle całej Europy, delegalizujących strajki. To znaczy my mamy, co do zasady w Polsce strajk jest nielegalny z drobnymi wyjątkami. Tego się trzymamy.
Póki nie jest legalny, póki nie zostanie przeprowadzona procedura.
Póki nie zostanie przeprowadzona pełna, konkretna procedura. Czyli generalnie jest bardzo trudna, długa droga do legalizacji strajku i do przeprowadzenia legalnego strajku. I to jest coś, co jest bardzo ciężkie, bardzo żmudne. I wiele z tych zapór, które są stawiane przed pracownikami, którzy chcą podejść do strajku, są bardzo często fikcyjne. To znaczy zarządy nie przychodzą na negocjacje, zarządy nie angażują się w mediacje, zarządy spółek, przeciwko którym są prowadzone strajki, nie partycypują w tym sposób aktywny, mimo tego, że te zapory są i mimo tego, że teoretycznie argumentacja była taka, że to ma przyspieszyć rozwiązywanie konfliktów i ma umożliwić rozwiązywanie tych konfliktów.
Ale porównując te dwie epoki, o których pan mówi, no zakładam, że jednak coś się poprawiło w Polsce, jeżeli chodzi o prawa pracowników i o rynek pracy.
Idziemy w lepszym kierunku, natomiast no nadal nie można powiedzieć o tym, że my w Polsce dzisiaj mamy rynek pracownika taki typowy. My mamy w dalszym ciągu sytuację, kiedy umowy śmieciowe, mimo tego, że miał ten problem być rozwiązany, miał ten problem być zaadresowany przez władzę i to był jeden z kamieni milowych KPO, no to został po części rozwiązany. Premier Tusk powiedział weto i projekt, który był znacznie ostrzejszy i znacznie bardziej ambitny, który by znacznie łatwiej i szybciej rozwiązał nam ten problem, no został przyblokowany, wybito mu zęby i dostaliśmy konstrukcję, która w pewnym zakresie rozwiązuje ten problem, natomiast nie popadałbym w hurra optymizm tutaj. To nadal nie jest to, na co wszyscy liczyliśmy. Nadal mamy problem i chociażby z tym, że młode osoby są bardzo często na darmowych stażach, na darmowych praktykach, na niskopłatnych stanowiskach.
Tutaj od 1 stycznia mają wejść zmiany, przynajmniej są zapowiadane. No do stycznia jeszcze kawał czasu, można powiedzieć. Tu chodzi między innymi o to, żeby umowy stażowe były traktowane w zasadzie na podobnych zasadach jak umowy o pracę i żeby stażyści mieli prawa.
I to jest dobry kierunek. No ja już słyszę w mediach branżowych ten płacz i lament, że przecież to się skończy dawanie pracy tym ludziom, że to jest w ogóle automatyzacja i w ogóle jakbyśmy wyszli z założenia, że nie wiem, danie komuś w cudzysłowie pracy, bo bardzo często ci ludzie nawet tam nie są przysposabiani do tej realnej pracy. To znaczy albo się im daje jakieś podstawowe zadania, tak zwani kawonoszący, donoszący kawę, ekspres, albo zajmujący się rzeczami, które są stricte pracą, za którą powinni być opłacani, a nadal są takimi swego rodzaju zapychaczem. To znaczy, z racji tego, że nie trzeba im płacić, no to są bardzo wygodnym personelem do zabezpieczenia działania danego zakładu pracy. Natomiast no to jest wyzysk po prostu. No to jest kierunek, który jest radykalnie zły i im szybciej zostanie on rozwiązany, tym lepiej. Natomiast no tak jak wspominałem, branża idzie w kierunku, tak jak zawsze, stawania okoniem za wszelką cenę. Mimo tego, że przez długie, długie lata mieliśmy warunki, w których młode osoby funkcjonowały w bardzo takich uśmieciowionych warunkach na uśmieciowanym rynku pracy, co dalej trwa.
Uśmieciowionym ma pan na myśli te umowy śmieciowe,
tak,
które
nie gwarantowały.
Tak, mam na
myśli umowy śmieciowe, tak, umowy cywilnoprawne, tak, wszelkiego rodzaju furtki, które były tworzone, jak na przykład te darmowe staże i praktyki, czyli wyjście z założenia, że młoda osoba wchodząca na rynek pracy, to najlepiej, żeby już miała 20 lat doświadczenia w wieku 26 lat i miała skończone licencjat, magisterkę, co się tylko da wymyślić, żeby to CV najlepiej miało 20 stron, a i tak później się okazuje, że ani to nie jest wymagane, ani to jest potrzebne, tylko robi się fasadowe rekrutacje.
I najlepiej, żeby miała też uregulowaną sytuację rodzinną, zwłaszcza kiedy jest kobietą,
tak,
na przykład.
Tak.
Ale dobrze, zostawmy to. Trochę chcę do tej reformy Państwowej Inspekcji Pracy nawiązać, o której pan wspomniał, no bo to między innymi Inspekcja Pracy miała dostać takie kompetencje, żeby móc z automatu zmieniać te umowy śmieciowe w umowy o pracę. Trochę to upraszczam, ale taka była idea, natomiast także pracodawcy nie do końca byli zadowoleni z tego pomysłu. Zostało to odłożone w czasie, ale to tak źle, że rząd się wsłuchuje też w głosy pracodawców, no bo rynek pracy jednak tworzą dwie strony, i pracownicy, i pracodawcy.
Tak.
Którzy też nie mają lekko w Polsce, to też przyznajmy po prostu.
Poniekąd mógłbym się zgodzić, natomiast nadal uważam, że ta pozycja zatrudniającego, pozycja firmy dużej, bardzo często wbrew pozorom to są pojedyncze, są miejsca, w których zakład pracy jest jeden, duży, istotny, w którym pracują całe pokolenia, w tych mniejszych miejscowościach, nawet w Gdańsku, w momencie, kiedy mamy duże firmy funkcjonujące na rynku, no to są bardzo mocni gracze, to są istotne jednostki, to są bardzo silne byty, które sobie naprawdę poradzą z przestrzeganiem prawa, i w momencie, kiedy my wychodzimy z założenia, bo tu nie tworzono żadnego nowum swoistego. To, że zatrudniano osoby, które spełniają warunki do tego, żeby być na etacie, na umowie o pracę, zatrudniano na umowach śmieciowych i cywilnoprawnych, no to było obejście prawa i korzystanie z furtki, której nie powinno być. Kropka. I w tym momencie potrzebowalibyśmy instytucji typu Państwowa Inspekcja Pracy, która jest na tyle silna, że jest w stanie te przepisy egzekwować i że my zlikwidujemy tę fikcję prawną i tę furtkę, która została wytworzona, i postawimy tam mur. Czyli nie będzie możliwości przejścia sobie bokiem, tylko trzeba będzie przechodzić normalnie bramą, gdzie jest konkretna weryfikacja i konkretne zasady, na które wszyscy się zgadzamy. I dopiero wtedy można mówić o jakiejś równej, konkretnej współpracy. Czyli sytuacja, w której rząd regularnie staje po stronie silniejszego, no to nie jest odpowiedzialność społeczna w żadnym wypadku, bo obowiązkiem władz publicznych jest stawanie po stronie tych, którzy są w tej relacji słabsi, którzy potrzebują tego wsparcia, i w momencie, kiedy my się już obligujemy do rozwiązania pewnego problemu, to dobrze by było rozwiązywać go kompleksowo. Widzę właśnie umowy śmieciowe.
A jak partia Razem patrzy na taką propozycję skróconego tygodnia pracy? W tym tygodniu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że ruszył taki już pilotaż tego skróconego tygodnia pracy, że zakończył się nabór firm do tego pilotażu. Łącznie to dotyczy prawie 5000 pracowników i testować będzie to rozwiązanie 80 podmiotów różnych w całym kraju. Ministerstwo to określa jako największy pilotaż skróconego czasu pracy na świecie. To jest dobra droga, zła droga czy wydmuszka?
Skracanie tygodnia pracy przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia zawsze będzie dobrą drogą, bo Polacy są jednym z najbardziej przepracowanych narodów w Europie. My potrzebujemy wyjścia naprzeciw temu, że polski pracownik jest pracownikiem długo pracującym, zostającym po godzinach, który bardzo często jest nieadekwatnie do tego opłacany. To znaczy obchodzi się opłacanie stanowisk, opłacanie wykonywanej pracy, opłacanie adekwatne do tego, co się faktycznie robi, byle po prostu po taniości. Nadal Polska funkcjonuje jako montownia, jako kraj taniej siły roboczej, chociaż i to jest zastępowane. To znaczy szuka się miejsc, gdzie można łatwiej obchodzić podatki, łatwiej obchodzić zabezpieczenia, i nie tworzymy zabezpieczeń jako państwo systemowych żadnych, żeby ten rynek pracy pod tym względem uregulować w Polsce.
Stać nas na to?
Czas najwyższy. Taka jest prawda, bo państwo polskie jako byt potrzebuje tego, aby system był szczelny. Potrzebujemy tego, żeby system podatkowy na przykład obciążał adekwatnie tych, którzy zarabiają więcej, generują więcej, aby nie był regresywny, tak jak jest to obecnie, że to obciążenie podatkowe procentowe jest znacznie wyższe na osobach pracujących na etacie, zarabiających mniej, niż na wielkich firmach i osobach, które są jednymi z najbogatszych ludzi w kraju dzisiaj, bo to jest... Ja do tego nawiążę siłą rzeczy, bo mi to chodzi po głowie już od kilku dni. Mamy zjawisko bardzo powszechne charity washingu, czyli tego, że wielkie firmy i osoby dobrze zarabiające wypiorą sobie swój wizerunek przekazywaniem dużych kwot pieniędzy na zbiórki charytatywne, które są organizowane. Problem jest taki, że ta zbiórka charytatywna to jest, no jakby pan sobie złamał rękę i byłoby to złamanie otwarte, to czy pan naklei na to plaster, czy pojedzie pan do szpitala i będzie liczył na bardzo konkretną pomoc? No to jest nasz obecny stan w tym momencie.
To jest, tak myślę, też temat na osobną dyskusję, niemalże akademicką. Tak. Także tu postawmy kropkę, bo chciałbym trochę na grunt lokalny nasz zejść. Pan się zaangażował też w obronę tak zwanego boiska pod Wierzbami. To jest teren na dolnym... Na Dolnym Mieście. Pisze pan o tym, że to boisko stanowi ważny element Dolnego Miasta, miejsce spotkań, integracji, codziennego użytkowania przez mieszkańców w różnym wieku. To jest przestrzeń o wyjątkowej wartości społecznej, historycznej, krajobrazowej, trwale wpisana w tożsamość dzielnicy. Jej znaczenie nie ogranicza się wyłącznie do funkcji rekreacyjnej. Jaki będzie los w pana ocenie? No bo de facto chodzi o to, czy zostanie to boisko zabudowane i czy będzie mógł tam deweloper prowadzić inwestycje, czy też nie.
No to jest dyskusja.
Wygląda na to, że sprawa jest zamknięta już i że ta inwestycja będzie po prostu.
Na ten moment proces wydania pozwolenia na zabudowę został wstrzymany. Na ten moment to postępowanie jest wstrzymane. Wstrzymane jest najprawdopodobniej, bo tych informacji publicznie na ten moment jeszcze nie mamy. Wstrzymane jest najprawdopodobniej dlatego, że inwestor nie wyrobił się z działaniem w terminie. To znaczy w terminie nie uzupełnił brakującej dokumentacji, bo do 31 marca był wezwany do uzupełnienia braków dokumentacji. To najprawdopodobniej nie wystąpiło, więc korzystając z procedur administracyjnych wystąpił o wstrzymanie całego procesu i wróci do tematu, kiedy będzie tę dokumentację posiadał. Na ten moment my byśmy oczekiwali, żeby władze miasta Gdańska przede wszystkim stanęły na wysokości zadania, to znaczy dołożyły wszelkich starań, żeby odkręcić błąd, jaki został popełniony. To znaczy mieszkańcy Dolnego Miasta byli bardzo za rewitalizacją i są za rewitalizacją. Problem jest taki, że my w Gdańsku mamy taki zwyczaj, że do rewitalizacji nie podchodzimy na poważnie.
Co pan ma na myśli?
Mam na myśli, że idziemy po najmniejszej linii oporu. Szukamy partnerstw publiczno-prywatnych, tak zwanych. To znaczy szukamy partnerów prywatnych do tych partnerstw i problem następuje wtedy, gdy tym partnerem jest deweloper, inwestor, dla którego jedynym i podstawowym motywatorem jest czysty zysk. I w tym momencie otwieramy sobie sytuację, w której na przykład ta działka, na której znajduje się boisko pod Wierzbami, bo to jest kilka działek, boisko pod Wierzbami jest... To jest taka nazwa, żeby nie było. To nie są wbrew pozorom wyłącznie cztery wierzby i kawałek boiska, to jest cała zielona przestrzeń, która tam istnieje. Jedna z naturalnych zielonych przestrzeni, która jest miejscem spotkań sąsiedzkich. Bo istotne jest to, żeby zachowywać jednak ten naturalny charakter. To znaczy w miejsce, gdzie mamy przestrzenie zielone i one sobie są już w jakiś sposób ułożone, ustawione i funkcjonujące, nie wciskać tam dodatkowej zabudowy i nie reorganizować ich tak, żeby tam wepchnąć na przykład usystematyzowane boisko, usystematyzowany zieleniec. Bo to będzie zawsze działać inaczej rezonować z lokalną społecznością niż taka przestrzeń naturalna, bo do dziś żyją na Dolnym Mieście osoby, które pamiętają nasadzenia tych drzew, które tam rosną dzisiaj. Do dziś żyją osoby, które pamiętają, jak same bawiły się tam na tym boisku, kopały w piłkę, spotykały się z kolegami z klatek. My potrzebujemy w tym momencie, żeby miasto podchodziło do tych procesów rewitalizacyjnych na poważnie. To znaczy, aby słuchało głosu lokalnej społeczności i gdy już w 2016, w 2018 roku pojawiały się głosy sprzeciwu wobec zabudowywania tych działek, bo co mieszkańcy zakładali? Mieszkańcy zakładali, że zostaną wstawione plomby tam, gdzie są braki w zabudowie, że zostaną wykorzystane te działki, które od lat stoją jako albo dzikie parkingi, albo działki, które są po prostu jednym wielkim nieużytkiem, zarośniętym, zachwaszczonym, po których się walają śmieci i innego rodzaju odpady gabarytowe. A dostali sytuację, w której prezydent Grzelak deklaruje oficjalnie, że ta działka została sprzedana deweloperowi, bo bez tej działki nie znalazłby się inwestor w ogóle na wykonanie tej inwestycji.
Całości.
No to czas najwyższy może zastanowić się nad tym, czy to jest faktycznie koszt, jaki my jesteśmy gotowi i powinniśmy ponosić. Czy wbrew pozorom to nie jest zbyt duży koszt społeczny i zbyt duże uderzenie w lokalną społeczność, żeby dogęszczać tam zabudowę, która będzie czystym zyskiem dla dewelopera, czystym zyskiem dla inwestora i niczym więcej, bo tam nie postawiono żadnych klauzul dotyczących dostępności mieszkań komunalnych, wykorzystania części z nich na mieszkalnictwo komunalne, na uzupełnienie tych braków, które mamy w zasobie. Stworzono sytuację, w której deweloperowi oddano jedną z najlepszych działek, która poza wartością pieniężną ma jeszcze wartość społeczną, historyczną, przyrodniczą, lokalną, oddano ją deweloperowi, mimo i nie szuka się w ogóle alternatyw dla tego typu rozwiązań. Nie szuka się na przykład rozwiązań publicznych, inwestycji publicznych, czy rozwiązań innowacyjnych, jakimi są partnerstwa publiczno-społeczne, gdzie szuka
to
się
jak miasto
podmiotów...
by mogło naprawić ten błąd? Bo tak pan to nazwał, że popełniony został błąd. Czasu mamy już niewiele, więc w miarę krótką odpowiedź poproszę. Jakie są pomysły, czy są w ogóle jakieś pomysły, jak ten błąd naprawić?
Mieszkańcy oczekują zachowania przestrzeni, na której jest boisko pod wierzbami, więc albo oczekujemy wymiany działki na inną, albo oczekujemy, że inwestor, miasto, siądziemy wszyscy do poważnych rozmów, gdzie usłyszymy wreszcie konkretne deklaracje, co zrobić można w zakresie rozwiązania tej sytuacji, a nie co zrobić nie można, bo my ciągle słyszymy deklaracje odnośnie tego, że tego się już nie da zrobić, bo jest za późno, tego się już nie da zrobić, bo państwo się zorganizuje. To jest w ogóle już kuriozum, gdzie słyszą mieszkańcy angażujący się od 2018 roku, że oni się w sprawę zaangażowali zbyt późno, że ich jest za mało, że przyszli zbyt późno, że nie zorganizowali się wcześniej. My potrzebujemy w tym momencie usłyszeć deklarację, co zrobić można, czyli jak deweloper może ograniczyć zabudowę, jeżeli nie ma możliwości wymiany tej działki, to ograniczyć zabudowę na tych działkach do minimum, czyli postawić budynki tak, żeby nie kolidowały z istniejącym tam już przestrzenią zieloną, naturalną, z infrastrukturą, która jest też po sąsiedzku wybudowana w ramach rewitalizacji, bo sytuacja, kiedy mamy tam wiaty grillowe i przestrzenie zielone, a zaraz obok nich w ramach tej inwestycji ma powstać droga, ma zostać dociągnięta zabudowa do granicy działki, no to te wiaty stracą swoje zastosowanie, bo nikt nie będzie chciał grillować w sąsiedztwie drogi bezpośrednio i w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych zaraz obok. No i dlatego my potrzebujemy w tym momencie wreszcie konkretnych rozwiązań, konkretnych rozmów z uwagą na potrzeby mieszkańców i z uwagą na postulaty, które mieszkańcy zgłaszali pod Radą Miasta.
I tutaj musimy się zatrzymać, bo czas nam ucieka. Bardzo dziękuję za rozmowę i za to spotkanie.
Dziękuję również.
Gość Radia Gdańsk.